będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zacznę znowu od zachęty, mocnej zachęty. Słuchajcie, tu jest bardzo dużo wolnych miejsc. Znaczy bardzo dużo nie, ale tak spokojnie dla wszystkich stojących. Ja dzisiaj zapowiadam, że nie wiem, czy do 10 zdążę skończyć. Więc zapraszam was serdecznie, żeby zająć miejsce. Będzie tu, jest też parę miejsc wolnych jeszcze. Tak bez skrępowania proszę sobie zająć miejsce. Podzielę się z wami pewną rzeczą, jeszcze tak poza katechezą rekolekcyjną, ale tak trochę po linii tych rzeczy, o których się nie śniło filozofom. Tu jest wolne miejsce, tam zobaczcie, są wolne miejsca, nie? To tu są też wolne, tu jest wolne. A tak, najlepiej by były dwa razem. A można przestawić krzesło. Ja dzisiaj, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ja dzisiaj, podobnie jak wczoraj i jak przedwczoraj, odprawiałem msze święta za dusze w czyściu cierpiące. Dzisiaj była ostatnia. To były msze gregoriańskie. Gregoriańskie msze to są 30 kolejnych mszy odprawianych w tej samej intencji. I chciałbym wam powiedzieć takie pewne świadectwo. Pewna kobieta w mieście, z którego pochodzę, zamawia co roku w listopadzie u mnie msze święte gregoriańskie. Bardzo modli się za dusze w czyściu cierpiące. I miałem z nią, ona miała, a ja razem z nią trochę, takie niezwykłe doświadczenie. A mianowicie, którymś tam już razem, bo to powiedzmy te msze gregoriańskie, przypuszczam, tak strzelam, że będę miał już 10 rok w tym roku. I którymś tam razem, 6., 7., nie ostatnim i nie pierwszym zupełnie, było tak, że ona tak jak zwykle mówi, że chciałaby zamówić gregoriankę w listopadzie, ale taka była rzeczywiście inna trochę, zamawiając tą gregoriankę, bo mówi, wie ksiądz, ja się od wielu lat modlę do dusz w czyściu cierpiących, znaczy za dusze w czyściu cierpiące, i do Pana Boga modlę się dla nich o pełną radość nieba, ale zawsze prosiłam Pana Boga o to, żeby nie daj Boże, żebym nie daj Boże doświadczyła takiej duszy w czyściu cierpiącej, bo ja się okropnie boję, ona mówi, nie? Okropnie się boję. I wie ksiądz co? Przyszła do mnie jedna. I mówi, przyszła do mnie jedna, ale tak zrobiła to delikatnie. Rano, gdy się przebudziłam, stała przy nogach moich od łóżka i tak delikatnie, jakby wiedząc, że ja się tak bardzo boję i prosiła mnie o to, żebym za nią mszę świętą oddała. I wie ksiądz, ale ja księdzu nie powiem, kto to był, tylko bym chciała, żeby, ja księdzu nie będę mówić za kogo, tylko za duszę w czyściu cierpiącą. Pan Bóg będzie wiedział, ja wiem, a ksiądz nie musi wiedzieć. Jeszcze dodała trochę, bo się trochę wstydzę. Jak ona to powiedziała, to ja przyznaję, że mi się gdzieś tam nie przed oczyma, ale mi się gdzieś jakaś osoba bardzo mocno skojarzyła. Skojarzył mi się zmarły proboszcz mojej parafii. I tak sobie pomyślałem, trochę jako logik, nie? Mówię, pewnie dlatego się wstydziła, żeby mi powiedzieć, za kogo tam mszę, no bo może wstyd, żeby parafianka za księdza msze gregoriańskie dała. Ale nic jej nie powiedziałem. Ona nie chciała powiedzieć, ja nie naciskałem. Wiecie, ta osoba za każdym razem, gdy odstawałem do ołtarza i odprawiałem mszę, przychodziła mi na myśl. I jakoś tak nawet bym powiedział, nieprawomocnie, odprawiałem tę mszę święte w intencji tego zmarłego księdza. Przez cały miesiąc. Ale gdy po miesiącu, po skończonych gregoriankach spotkałem się z nią, to ona mówi, proszę księdza, weźmie mnie ksiądz za wariatkę, ale ja w tym roku bym chciała jeszcze jedną gregoriankę zamówić. Bo wie ksiądz, i mówiła mi to z drżeniem, ja po prostu byłem poruszony tym, ona mówi, bo wie ksiądz, ta dusza przyszła mi podziękować za te gregorianki i przyprowadziła ze sobą jeszcze kogoś, żebym teraz za tego kogoś jeszcze dała gregoriankę. I mówi, ja nie wiem, kto to był, a ja wiedziałem. Ona mi się przyznała, że to był ksiądz, że to był nasz proboszcz. A jak powiedziała tylko, że był wysoki, ja natychmiast wiedziałem, kogo przyprowadził ten ksiądz proboszcz. To był zmarły kleryk z naszej parafii. Był to kiedyś taki kleryk, chłopak, który poszedł do seminarium, do franciszkanów. Nawet miał taki niezwykły przywilej, bo miał bardzo chore nerki i miał taki przywilej, że miał nie tylko prawo, ale obowiązek pić piwo w klasztorze. Normalnie jest szlaban na alkohol, ale niestety dożył chyba tylko do 3. roku, z tego co pamiętam, i zmarł. Byłem przekonany, że to był on. Nie wiem, ona nie wiedziała, nie umiała go nazwać, kto to był. To tak tylko dzielę się z wami, bo ona co roku daje te gregorianki i ja w tym roku także tak anonimowo za kogoś odprawiałem tę gregoriankę, ale to, że tak powiem, to po linii tego, że są takie rzeczy na tej ziemi, które czasami nawet nie ogarniamy ich, nie? To tak, żeby trochę, że tak powiem, fermentów was wprowadzić. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do przykazań kościelnych. Ja przyznaję, że ochłonąłem, przypomniałem sobie pierwsze, drugie, trzecie stare. Pamiętacie, było takie kiedyś przykazanie. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić. A potem było w niedzielę i święta we mszy świętej nabożnie uczestniczyć. To te dwa przykazania zostały sklejone razem w jedno. Potem pamiętacie, było to jedno, które rozklejono na dwa. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie, i przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć komunię świętą. Dzisiaj, zatrzymując się nad czwartym przykazaniem kościelnym, trzeba znowu powiedzieć, że dwa stare zostały sklejone w jedno. Były kiedyś takie przykazania kościelne. Posty nakazane zachowywać i ostatnie piąte, w czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać. I te dwa zostały sklejone w jedno, one dla dzieci, które się przygotowują do pierwszej komunii świętej i uczą się tego przykazania czwartego, jest koszmarne, ponieważ jest bardzo długie, skomplikowane. Nawet ja go nie znam w pełnej formule, jak ono brzmi w katechizmie Kościoła katolickiego, ale tak, żeby sens oddać tego przykazania, nie cierpię takich momentów, widzę to, ale żeby sens oddać tego przykazania, trzeba by powiedzieć tak. Czwarte przykazanie nowe kościelne, zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, w okresach pokuty wstrzymać się od udziału w zabawach. To tak w skrócie mówiąc o sensie czwartego przykazania, ale zanim ja je szczegółowo wyłożę, co Kościół kładzie nam na serce jako pewien nakaz czy zakaz przeżywania postów i żeby powiedzieć o zgrozo, że posty wciąż istnieją, bo wielu ludzi jest przekonanych, że postów to już nie ma w ogóle, to trzeba zrobić najpierw kilka poziomów tła, zanim wyłożę szczegółowo, o co chodzi w tym przykazaniu. Pierwsze tło jest takie, to jest właśnie to zamieszanie. Ja przyznaję, że przy zmianie przykazań kościelnych, ja się pomyliłem wczoraj, mówiłem o 15 latach, nie 15 lat, bo 15 lat to jestem księdzem. Przykazania kościelne zmieniły się 13 lat temu i te zmiany, które wchodziły, potem też mówiłem wczoraj o tej liście świąt nakazanych, one się zmieniły w 2004 roku. Więc jeśli chodzi o to czwarte przykazanie, było najwięcej zamieszania, i nawet księża przyłożyli do tego ręki, myślę, że z nieświadomości, ogłaszając w parafii niejednej, że post piątkowy już nie istnieje, że został zniesiony, że można już teraz udział w zabawach brać udział w zabawach w piątki. Były takie parafie. Przyznaję, nie mam pojęcia, wstydzić się za innych księży, może nie mam podstawy, żebym ja się miał za nich wstydzić, z czego to płynęło, z jakiegoś niezrozumienia, nie wiem, z wygody, z tego, że tak oczekiwano, że Kościół w końcu zniesie posty, nie mam pojęcia i to kłamstwo, trochę tak bym powiedział za świętym Janem, jak święty Jan pisze o zmartwychwstaniu i ta plotka się rozniosła i trwa do dziś. Znaczy, że rzeczywiście tak jest, że dzisiaj niejednego spotkacie, co będzie zdziwiony, że w ogóle jakiś post to jeszcze w piątek czy jakikolwiek inny dzień jeszcze obowiązuje. A obowiązuje. Natomiast tłumacząc rzecz po kolei, po pierwsze, moi drodzy, trzeba sobie uświadomić, że w ogóle sprawa odmawiania sobie czegokolwiek, poszczenia, pokutowania jest absolutnie podstawowa, jest czymś naturalnym, nawet nie jest czymś kontra naturam. Dzisiaj nawet lekarze, nawet psychologowie wołają na alarm i mówią, że społeczeństwo konsumpcjonistyczne, w którym żyjemy, jest po prostu drogą donikąd, że dzisiaj zobaczcie, niejednego spotkacie dietetyka, który będzie wołał: o zgrozo, ludzie, opamiętajcie się, my jesteśmy roślino, mięsożerni, ale nie powinniśmy się przeżerać, a całe współczesne pokolenie jest generalnie pokoleniem przeżartym. Niektórzy lekarze będą mówić: wspomnijcie na swoich pradziadków, którzy byli w obozach koncentracyjnych, którzy głodowali, którzy jedli łyżkę jakiejś ugotowanej w brudnej wodzie kaszy, mało nisko pożywnej, chodzili jak kościotrupy z tych obozów i dożywali do setki. To jest pewien fenomen, że bardziej służy człowiekowi czasami to niedożywienie. Ja tu nie mówię, Boże, proszę Pani, nie jestem za anoreksją, nie, ale, ale na pewno czymś szkodliwym jest przeżeranie się. Wspomnijmy na słowa naszego poety polskiego, który powie: szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Taka prosta rzecz, naturalna. My doceniamy dopiero coś, co mamy wtedy, gdy to tracimy. Okazją świetną na doświadczenie tego było chociażby wczoraj ten przypadek, kiedy zabrakło komunii. Ja myślę, że wtedy może ci, co byli u komunii, mogli powiedzieć, a dla mnie starczyło, nie? Albo mogliśmy wszyscy sobie pomyśleć, co to by było, gdyby tak nie było. To jest właśnie to, na różnych płaszczyznach można by to analizować. Wiecie, ja miałem kiedyś taki sen, że wchodzę do kościoła i stoją ludzie w kolejkach do konfesjonałów, że czekają na mszę i nie ma księdza. Jak byłem we Francji, to ja doświadczyłem tego, co to znaczy, że brakuje księży. Co to znaczy, jak byłem na Prowansji na przykład i tam ludzie się tak ucieszyli, że ksiądz przyjechał i oni mówią: proszę księdza, ja zaraz zadzwonię, ta kobieta, która mnie gościła, mówi: ja zaraz zadzwonię do pań, które znam, my byśmy dzisiaj mieli mszę świętą w końcu, bo my mamy raz na 40 parę dni mszę świętą, bo po prostu u nas jest tak, że 40 czy 50 dawnych parafii obsługuje teraz trzech księży i na drzwiach każdej z dawnej parafii wisi lista, w którym dniu, gdzie jest msza, a u nas się trafia raz na 40 parę dni, a my będziemy tu mieli księdza przez 3 dni, niech ksiądz się nie martwi, że będzie łamał francuski, my będziemy i tak wiedzieć, o co chodzi, my chcemy mieć mszę świętą. To dopiero człowiek zaczyna doświadczać tego, co to znaczy, że brakuje księdza. Nie? Czegokolwiek, jak człowiek ma zdrowe ręce, zdrowe oczy, zdrowe nogi, to w ogóle nie doświadcza tego, co to znaczy, jakie to jest błogosławieństwo w ogóle mieć zdrowe. To starsi dopiero mówią: ty młody jesteś, ty nie rozumiesz, zobaczysz, jak ci się zaczną oczy psuć, co to znaczy, nie? Albo jak, no, taka prosta rzecz, bo akurat to nam się zdarza, jak grypę nagle człowiek ma i tak w gorączce leży, to dopiero człowiek widzi, nie, oczy go szczypią, tam febry dostaje, to dopiero widzi jakby, no, co ma na co dzień, że jak wstaje, to mógłby za to zacząć listę rzeczy, za które mógłby dziękować, a w ogóle o tym nie myśli. Pomyślcie sobie, jak sobie człowiek odmówi, nie wiem, w adwencie na przykład kawy albo ciasta sobie odmówi, nie? Jak ta kawa, potem niektórzy mówią, smakuje księże na Boże Narodzenie, nie? Albo to ciasto, jak potem na Wielkanoc, po Wielkim Poście, jak ono smakuje. To jest to, że to nie jest w ogóle kontra naturam, że odmówienie sobie czegoś, zresztą ja stawiam mocną tezę, że takie nieszczęście współczesnych ludzi polega na tym, że my dzisiaj wszystko mamy. Starsi ludzie szczególnie to tak widzą, bo mówią, kiedyś to w sklepach nic nie było, szło się do sklepu, to pieniądze człowiek miał, a nie mógł nic kupić, a dzisiaj wszystko jest. I zobaczcie, tak jest, że my na co dzień możemy sobie kupować, prawda, krewetki, sushi, możemy, jak tylko mamy pieniądze oczywiście, to możemy sobie świętować. I jak człowiek sam sobie nie postawi granicy, nie będę jadł codziennie karpia w galarecie, jak powie sobie, ja sobie zrobię karpia w galarecie na Boże Narodzenie, no to można mieć Wigilię codziennie, ale zobaczcie, jak wtedy będzie Wigilia. Na czym polega, że wielu ludzi na Wielkanoc mówi, co by tu zrobić, bo to na co dzień wszystko jest, co tu zrobić na tą Wielkanoc? A to trzeba być tak mądrym, żeby nie robić pewnych rzeczy w ciągu roku. Ja mam takich znajomych w Toruniu, co dwa razy w roku robią bigos, taki prawdziwy bigos, wiecie, kilo mięsa, kilo kapusty i taki bigos 3 dni gotowany i 2 razy w roku. Ona mówi zawsze, ta moja znajoma, że połowa jest zjedzona, zanim przyjdą święta, nie? Bo to każdy tam podjada, ale wtedy ten bigos, rozumiecie, ten bigos, ten świąteczny, to on ma swój smak, nie? On nabiera symbolicznego znaczenia. To jest właśnie to. My dzisiaj jesteśmy, moi drodzy, na takim etapie, że nie, że niczego nie ma, a na Boże Narodzenie rzucą banany i pomarańcze, będziemy się cieszyć. Możemy pomarańcze, banany, mandarynki jeść całym rokiem. I jest pytanie, czego sobie odmawiać, żeby sobie na święta kupić, nie, żeby święta były świętami. To jest to. Ja spotkałem kiedyś taką dziewczynkę, wiecie, mocne to było doświadczenie. Takie pierwsze, potem wiele jeszcze było. Pierwsze zawsze jest to najmocniejsze. I taką dziewczynkę, którą po pierwszej komunii świętej spotkałem, miała bogatych rodziców. To nie grzech mieć bogatych rodziców. Ale problem polegał na tym, że ona miała wszystko, co chciała. Wszystko, co chciała, miała natychmiast. I po prostu po pierwszej komunii świętej ona mówi, dostałam 3 złote łańcuszki, 2 złote tam jakieś tam medaliki, ale już miałam złotą biżuterię i komputer dostałam, ale też już miałam, nie? I rower dostałam, też już miałam. I ja mówię, zobacz, w góry pojedziesz z rodzicami, tyle dzieci by chciało w góry jechać i nie może pojechać, a ty jedziesz w góry z rodzicami w wakacje za chwilę. A ona mówi, w Alpach już byłam. Straszne. Może w końcu trzeba sobie uzmysłowić, że szczęście nie polega na tym, że ja coś mam, tylko że szczęście polega na zdobywaniu. Jak was nie uszczęśliwia zdobywanie, stawianie sobie celów i ich realizowanie, to wy nigdy nie będziecie szczęśliwi. Więc jeszcze raz powiem, to, że sobie człowiek czasami czegoś odmówi, to jest naprawdę, no nie jest kontra natura, to jest za naturą, żeby w ogóle doświadczyć szczęścia z tego, co ja mam. No zobaczcie, Boże Narodzenie jest, ilu rodziców ma kłopot, co tu kupić dzieciom teraz, nie? Bo kiedyś, jak to dziadkowie mówią, dostało się drewnianego konika i człowiek się bawił tym konikiem, a dzisiaj dostanie jakąś tam, nie wiem, maszynę do kopania, ona będzie jeździła, zdalnie sterowana, będzie tam się to ramię ruszało, podnosiło i czasami do pasterki już leży w kącie. Już nie wiadomo co, jeszcze może iPad jakiś, nie wiem, tablet, smartfon, takie rzeczy, bo one są rzeczywiście one są przepastne, bo to jest świat, w którym wciąż można mieć coś nowego, nie? Tam wciąż nowa aplikacja może być, tam wciąż można coś znaleźć, to one może jakoś nasycają, przy czym to też nie jest, moi drodzy, wyjście na wszystko, bo to jest taki mechanizm, który z jednej strony nasyca jakoś człowieka wciąż, a z drugiej strony okropnie zniewala. Dzisiaj się już mówi o tym, jakie jest zniewolenie i znowu problem się pojawia. Ja naprawdę współczuję rodzicom, którzy dzisiaj muszą dzieci wychowywać i próbują zdrowo, z dystansem, a dziecko przychodzi ze szkoły i mówi, no ale Krzysiu ma już nową komórkę, a ten ma nowe buty, a tamten ma spodnie przecież firmowe, a ja nie mam firmowych. I to jest pogoń, która, rozumiecie, się nakręca. W takim świecie dzisiaj żyjemy. Żyjemy dzisiaj w świecie, który mówi, człowieku, co będziesz sobie czegoś odmawiał? Masz jedno życie, jak cię stać, to się baw. Co będziesz, prawda, życie jest i tak ma swoje smutki. To jest dzisiaj mentalność tego świata. I Kościół w tym wszystkim mówi o jakimś pokutowaniu, o jakimś poszczeniu. Przy czym, moi drodzy, trzeba dobrze wyważyć te rzeczy. Kościół to nie jest cierpiętnictwo, tak jak niektórzy zarzucają. Kościół to nie jest męczeństwo. I o tym Kościół bardzo mocno też, znaczy męczeństwo, tak, ale to nie jest cierpiętnictwo i szukanie tylko i biczowanie się. Na marginesie, miarą biblijną, jak słuchamy Słowo Boże i kształtujemy swoje życie Słowem Bożym, to o cierpieniu, o krzyżu, jeśli w Piśmie, w Nowym Testamencie znajdujemy 70 parę razy jakieś teksty, to o radości znajdujemy 140 parę razy. To też, żeby taką miarę biblijną zachowywać, że radości jest dużo więcej, ale jest też miejsce na odmawianie sobie czegoś, na pokutowanie, na ofiarowanie. To jest kolejna rzecz. Więc kolejny poziom, moi drodzy, to zauważcie, że pokutowanie, odmawianie sobie czegoś, ono staje się karykaturalne, jeśli ono nie sięga do istoty, a istotą jest relacja z Panem Jezusem. Ono staje się karykaturą, jeśli nie sięga do istoty. Jeśli ja sobie odmawiam, zobaczcie, całym sensem każdego pokutowania, odmówienia sobie, począwszy od kawy w Adwencie, czy odmówienia sobie czegoś, aż po, nie wiem, niejedzenie mięsa w piątek i niebycie na dyskotece w Wielkim Poście, jest to, że jak ja to robię, jak ja otwieram tą kanapkę, patrzę z serem, to ja mam sobie o Panu Jezusie przypomnieć. Dzisiaj piątek, dzisiaj dla Pana Jezusa to robię. Jeśli tego nie ma, jeśli to się staje puste, próżne, to się staje karykaturalne po prostu. Zobaczcie, że zresztą praktyką pokutną nie musi być tylko odmówienie sobie czegoś. Może być też tak, że ja sobie w Adwencie postanawiam chodzić na roraty. Może być tak, że ja w Wielkim Poście postanawiam sobie chodzić na drogę krzyżową. Że ja sobie postanawiam mówić dziesiątek różańca codziennie teraz. I to jest to, że ja mam po prostu więcej niż zwykle myśleć o Panu Jezusie. A może być taka prosta rzecz, nie picie kawy. Ale jak nie piję kawy, to nie po to, żeby mi się tam ciśnienie uregulowało. Nie po to nie jem ciasta. Proszę księdza, 6 kilo będzie mniej na Wielkanoc. No toć możesz sobie diety robić na diety cud w każdym momencie swojego życia. Zobaczcie, że to się egoistyczne robi, jeśli człowiek robi, postanawia sobie nie jeść ciasta, bo schudnie. To o kim ty myślisz? To ty jesteś egoista, o sobie, znowu ja. A o Panu Jezusie. Nie jem ciasta i za każdym razem, jak mnie zasie na to ciasto, to o Panu Jezusie pomyślę. Nie jem kiełbasy w piątek i za każdym razem, jak sobie to przypomnę, Panie, zobaczcie, kiedyś ludzie praktykowali akty strzeliste. Babcie, starsze osoby, akty strzeliste. Czyli tak w ciągu dnia nagle tak, Jezu, miej miłosierdzie nade mną grzeszną, nie? Albo Boże, niech Cię chwalą aniołowie. Nie? Jakieś tam najróżniejsze akty. Jezu, ufam Tobie. Akt strzelisty. I to ma być aktem strzelistym. Akt pokuty ma być aktem strzelistym. To znaczy, jak ja coś robię, czy nie robię czegoś w Adwencie, w Wielkim Poście, w piątek, to ma odnosić mnie do Pana Jezusa. Inaczej staje się to karykaturalne. I rzecz kolejna, ona ma mi pomagać, to odnoszenie się częściej do Pana Jezusa ma mi pomagać być kimś lepszym. To ma mnie zmieniać. W tym znaczeniu, nawet jeśli ja po prostu nauczę się przez to niepicie kawy w Adwencie, nauczę się częściej myśleć o Panu Jezusie, a potem na Boże Narodzenie już będę pił kawę i może przy każdym piciu kawy o Panu Jezusie pomyślę. Pan Jezus mi dzisiaj kawę dał, nie? Za każdym razem, ale o to chodzi, że nie tylko w kościele o Panu Jezusie, na ulicy też, na uczelni, w autobusie, On jest wciąż ze mną. To jest moja ludzka słabość, że ja o tym zapominam. O to chodzi w praktykach pokutnych, żeby się uczyć bliskości Pana Jezusa, odkrywania z Nim relacji. A są takie postanowienia, że one o zgrozo stają się antyświadectwem. Ktoś sobie odmówił na przykład palenia papierosów w Wielkim Poście. I tak go ssało na te papierosy, ssało. W końcu już nawet przestało ssać, ale na Wielkanoc w końcu zapalił, nie? Jak zapalił, siwo w chałupie, nic nie widać. No to na to Wielki Post cały przeżyty, żeby nagrzeszyć na Wielkanoc? Gorzej może być. Ktoś sobie odmówił alkoholu nie pić w Wielkim Poście. Są tacy, znacie? Takie przypadki, że ktoś nie pił, jak po rezurekcjach zapił, to go w drugie święto koledzy do domu przynieśli. Mówią, chłopie, przestań, bo się wykończysz. Antyświadectwo, to jest właśnie to, bo wiecie, jeszcze jak dziecko małe odmówiło sobie słodyczy w Adwencie i odkłada tam te słodycze, odkłada, bo to ciocia przyniosła, to od kogoś dostał, a wafelek, a cukierek do szufladki, a potem się naje po rezurekcji tak, że nie chce śniadania wielkanocnego jeść, to dzieciom jeszcze można wybaczyć. Ale dorośli? Karykatura. A to wciąż jeszcze nie wszystko, moi drodzy, o postach. A trzeba też powiedzieć o tym, że to jest sposób okazywania Panu Bogu miłości. Panie Jezu, ja dla Ciebie. Zobaczcie, że są takie rzeczy, o które można zawalczyć tylko pokutą albo postem. Pan Jezus o tym mówił. Uczniowie, którzy dostali od Pana Jezusa moc, wyrzucali złe duchy, różne rzeczy robili cudowne także. To ich, prawda, tam, to ich napawało tam. Oni też uczyli się tego i w pychę wpadali, nie? I myśleli, o to my, tacy wielcy, wspaniali. I kiedyś, jak próbowali wyrzucić złego ducha, to nagle się nie dało. I oni przychodzą do Pana Jezusa, czytamy o tym na kartach Ewangelii i mówią, Panie Jezu, już tyle żeśmy duchów wyrzucili, a tego nie możemy, co jest? A on mówi, a niektóre złe duchy to się wyrzuca tylko postem. I Pan Jezus wyrzuca tego złego ducha. Ja spotkałem kiedyś w moim kapłańskim życiu taką kobietę, która zaczęła mi opowiadać, starszą kobietę, około 80 paru lat. I ona mówi, proszę księdza, wie ksiądz co? Jak miałam tam 20 parę lat i urodził mi się syn, to był tak ciężko chory, umierający. Lekarze rozłożyli ręce i powiedzieli, proszę Pani, nie ma szans, żeby dziecko przeżyło. Pani się pożegna z dzieckiem, ochrzcimy je i koniec. A ja tak prosiłam Pana Boga, żeby dał żyć mojemu synowi. I powiedziałam, obiecałam Panu Jezusowi, że jeśli przeżyje mój syn, to ja będę całe życie pościć nie tylko w piątki, ale też w środy. I on przeżył. Ksiądz będzie u niego za chwilę po kolędzie, dwa domy dalej mieszka. Do dzisiaj. I ja w każdą środę poszczę, nie tylko w piątki, i to nie jest dla mnie smutny dzień. Ja w każdą środę sobie przypominam, że mój syn cudownie żyje dzięki łasce Bożej. To jest dla mnie dzień dziękowania Panu Bogu za mojego syna. Zobaczcie, tak, moi drodzy, ma się rzecz też z postami. Jak w Wielki Post idziecie do kościoła, w środę popielcową, jak zaczynamy Wielki Post, to zaraz pierwszego dnia Wielkiego Postu słyszymy takie słowa, a ty jak masz pościć, to namaść sobie głowę, ubierz się elegancko, uczesz, idź do fryzjera, do kosmetyczki i niech nikt nie wie, że ty pościsz, tylko ty wiedz, że pościsz. I nie miej smutnej miny, bo post to nie jest smutek. I jak się nam kojarzy post ze smutkiem, jak nas zasmuca niejedzenie kiełbasy w piątek, to coś jest nie tak z naszym chrześcijaństwem, to coś nie jest tak, to my w ogóle nie rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Jak nas zasmuca, jak nie wiem, jak ktoś mówi, a dlaczego w piątek nie na dyskotekę w Wielkim Poście, to pomyśl sobie, a gdyby rodzice umarli, poszedłbyś na dyskotekę? A Pan Jezus umarł w piątek i to jest taka śmierć, to jest taka moc, Święty Jan od krzyża dzisiaj jest. On pokazuje nam, że wiecie, że ten krzyż ma taką moc, że ile razy idziesz do spowiedzi świętej, to ksiądz odpuszcza ci grzechy, mówiąc formułę rozgrzeszenia, przywołując tajemnicę jego śmierci, który umarł na krzyżu i robi nad tobą krzyż. I to jest moc tego krzyża. I ty żyjesz dzięki temu krzyżowi. I dlatego jako chrześcijanin w każdy piątek masz się cieszyć tym krzyżem i dziękować Panu Bogu. I w tę drobną rzecz, ten drobny sposób pokazać Panu Jezusowi, że Mu się odwdzięczasz. I to jeszcze nie jest wszystko. Moi drodzy, jeszcze jest jedna rzecz. W poście nie chodzi o to, czym jest się, czym nie jest się. Czy mnie boli, czy mnie nie boli. Zobaczcie, jeśli ja kiedyś taki głupi byłem też, nie? Sobie w wielki piątek odmówiłem w ogóle jedzenia. Panie Jezu, tak będę pościł jak nigdy, nic nie będę jadł, nie? Tylko wtedy jeszcze głupi byłem, nie wiedziałem, że trzeba pić wtedy dużo. I nie piłem. I ku mojemu zdziwieniu odkryłem, że mi w ogóle się jeść nie chce. Prawie cały dzień w ogóle nie musiałem jeść i mówię, no nie, nie ssało mnie, a miało mnie ssać. Chciałem dzisiaj cierpieć dla Pana Jezusa. Cierpiałem w Wielką Sobotę, bo byłem odwodniony. Ale pomyślcie, czy Pana Jezusa cieszy jak nas ssie? Czy bardziej pościsz jak cię mocno ssie, a mniej pościsz jak cię mniej ssie? A to Panu Jezusowi twoje ssanie jest potrzebne w żołądku? Twoje cierpienie, twoje łzy? To co to za obraz Pana Jezusa tam jest z tyłu wtedy? Ależ nie. Istotą postu jest posłuszeństwo. Jest taka scena w Starym Testamencie, jak Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej i Pan Jezus mówi tak, ziemia jest obiecana, to jest właśnie też to, ja wam za darmo to daję, to jest wielki obraz tego, o czym mówiłem dzisiaj też na kazaniu. Za darmo wam daję. Dostajecie domy, będą uciekać przed wami ci, którzy tu budowali te domy. Dostaniecie ogrody, których drzew nie sadziliście, tam będziecie zrywać sobie najróżniejsze owoce. Wszystko dostajecie za darmo. To jest obraz tego, jak Pan Bóg działa w naszym życiu, że wchodzisz do ziemi obiecanej, przez chrzest my wchodzimy do ziemi obiecanej i mamy wszystko, na drzewach rosną drzewa i w domu mieszkasz Bożym, którego nie budowałeś, to wszystko dostajesz. Tylko mówi Pan Jezus, tylko Pan Bóg mówi tak, tylko jak tam wejdziecie, to są miasta po poganach. I tam w tych domach znajdziecie złote bożki, bo oni byli poganami, którzy czcili jakieś ohydne bóstwa. To jest obrzydliwość w moich oczach. Więc zbierzcie te złote bożki i zniszczcie to wszystko, bo to jest obrzydliwe dla mnie. Zniszczcie to, w proch to macie rozerwać. I oni zbierają te bożki, zbierają, rzucają wszystko na kupę i patrzą, ale złota. I mówią tak, my z tego zrobimy ołtarz dla Pana Boga złoty i na tym złotym ołtarzu będziemy Panu Bogu składać ofiary. Ale pomysł. I robią z tego ołtarz. Jak się kończy ta historia? Pan Bóg ich ukarał i mówi do nich, jacy wy głupi jesteście. Mówi, czy mi jest potrzebny złoty ołtarz? Toż jak ja bym chciał, to całe to miasto by było złote. Cała ziemia by była złota i wy byście byli ze złota. Czy ja złoto potrzebuję? To ja złoto stworzyłem. Ja chciałem, żebyście mi byli posłuszni. I to jest, moi drodzy, istota postu. Dlatego jak Kościół mówi, w piątek nie jedz mięsa, to my czasami wymyślamy albo mówimy, co za bzdura w ogóle, nie? Co za bzdura, w ogóle mięso dzisiaj, ryby droższe niż mięso, nie? Ryby większy rarytas niż mięso. Krewetki przecież możemy jeść właśnie, a mięsa nie możemy. Co za bzdura. A to chwal Pana Boga, że taki post wymyślił, że ty nie jesz mięsa, może wegetarianinem jesteś, to w ogóle postu nie masz w ciągu roku. I chwal Pana Boga po posłuszeństwie, ale to jest minimum. A chcesz coś więcej? To proszę bardzo, to odmów sobie czegoś, czego nie lubisz. Lubisz tak bardzo słodkie? A odmów sobie w piątek też wafelków. Odmów sobie ciasta. O, to twoja sprawa. A to minimum, to ty nie wymyślaj po swojemu, że ty tam lepiej wymyślisz. I Panu Bogu nie jest potrzebne twoje ssanie. Panu Bogu jest potrzebne twoje posłuszeństwo. Pamiętacie te słowa też? Sam Pan Jezus powie, chce raczej posłuszeństwa niż ofiary. Teraz dopiero możemy zacząć omawiać w szczegółach, co mówi jako minimum Kościół. Po tych wszystkich wstępach. Teraz dopiero widzimy, że to, co Kościół ustanawia, to jest pewne minimum życia chrześcijańskiego, a jak chcesz, to zrób coś więcej. W Adwencie nie musisz sobie nic postanawiać. Nie musisz, nie zgrzeszysz. Jak postanawiasz, spróbuj wytrwać, ale znowu nie rób z siebie najgorszego grzesznika, jak ci się nie uda. No przeproś za to Pana Jezusa w spowiedzi świętej i spróbuj ponownie, a może głupi pomysł miałeś w ogóle, nie? Ja sobie kiedyś w Wielkim Poście odmówiłem słodkiego jako student na kulu i po 2 tygodniach tak mnie ssało, już nie byłem w stanie nic czytać. Tak myślałem o słodkim, no bo to do pracy intelektualnej mówią, że cukier potrzebny, że wrąbałem, to jest jedyny raz w życiu, całą czekoladę, tabliczkę w całości i zmieniłem postanowienie. No. I powiedziałem potem spowiednikowi, że zmiana postanowienia, głupie to było. No, no jakże teraz 6 tygodni się nie uczyć, bo nie mogę się skupić na książkach, to bez przerwy o słodkim myślę. A Kościół mówi, jako minimum, to w piątek nie jedz pokarmów mięsnych, a 2 razy w roku zachowaj ścisły post, a ścisły post, oprócz tego, że jest postem jakościowym, czyli od pokarmów mięsnych, jest też postem ilościowym, a ilościowy post polega na tym, że masz zjeść tylko 3 razy dziennie, a w tym raz do syta. Czyli nie ma żadnych tam deserków, żadnego dojadania, nie wiadomo czego, tu wafelek, tam batonik. Tylko 3 posiłki, w tym 1 do syta. Środa Popielcowa, Wielki Piątek, to są dni pracy, uczelni, więc żebyś tam nie padł po drodze, to najedz się, tak sobie zaplanuj, żebyś raz zjadł, a tak to możesz chodzić trochę głodny nawet. I to jest 2 razy w roku, na początek i na koniec Wielkiego Postu. To jest ścisły post. Na marginesie on obowiązuje tylko od 18 do 60 roku życia. A starsi i młodsi mogą to robić z dobrej woli. Wielu starszych nawet może nieświadomie pości też, a nie musi. Kościół mówi, od 18 do 60 roku życia obowiązuje ścisły post, w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. A poza tym, to w okresach pokuty, i to się zmieniło, a okresem pokuty jest tylko Wielki Post i Piątki w roku, z wyjątkiem uroczystości, zresztą uroczystość znosi wszelki post. Jeśli przypadnie uroczystość w jakiś piątek, to macie kaczki wtedy jeść i rozumiecie, i to co tam jeszcze wam tylko przyjdzie do głowy, macie świętować z Kościołem. Jak Piotra i Pawła przypada w piątek, to jest uroczystość, to jest święto, macie świętować. I w oktawie Wielkanocy w piątek także macie świętować, bo Wielkanoc świętujemy przez cały tydzień jako jeden wielki dzień. Jak przypadnie niepokalane poczęcie w piątek, to też macie świętować, a we wszystkie inne piątki to minimum, nie jeść pokarmów mięsnych. Post piątkowy od pokarmów mięsnych obowiązuje od 12 roku życia do śmierci, z wyjątkami oczywiście jakimiś, tak samo jak z niedzielą, że jak ktoś chory, jak ma jakąś dietę proteinową, musi, no to oczywiście, że musi. To wszelkie wyjątki oczywiście są zrozumiałe. Przy czym znowu, jeśli chodzi o tę granicę dolną na przykład, to nie o to chodzi, żeby powiedzieć, moja mama mi nie powiedziała tak, zresztą nie wiedziała pewnie o tym, że od 12 roku życia obowiązuje post piątkowy, ale nie, żadna mama nie powinna powiedzieć, nawet jak już wie, wy dziewczyny nie mówcie tak swoim dzieciom, Jasiu, dzisiaj masz 12 urodzinki, od dzisiaj w piątki nie jemy mięska. To taki prezent od Kościoła dla ciebie. Tylko mądra mama będzie mówić tak jak moja mama. Mama nie je w piątek mięsa, tata nie je w piątek mięsa i ty też dzisiaj nie będziesz jadł, nie? A jak zjesz, jak ci tam parówka podejdzie, no to ci też to, prawda, grzech nie jest. Ale o tym, o to chodzi też w wychowywaniu, nie? Że, ale żeby rozumieć, że te widełki są takie, a jeśli więcej, proszę bardzo. Może być z twojej woli, postanowienia wielkopostne, postanowienia adwentowe, one mają po pierwsze łączyć nas z Panem Jezusem, mają nas naprawiać, mają stawać się czymś, mają powodować, że będziemy lepsi. Spytajcie się siebie, jesteśmy tak po połowie adwentu. Dzięki swoim postanowieniom tegorocznym jesteście lepsi? Albo może od człowieka od dzisiaj zacznie jakoś tak myśleć o tym, nie? Żeby to wykorzystywać, żeby to stawało się lepszym. Zresztą jeszcze kolejny sens poszczenia to jest taki, że jak ja nie jem słodkiego w Wielkim Poście czy w Adwencie, to te pieniądze, które bym wydał na to słodkie, powinienem oddać ubogim. To jeszcze jest taki sens, to się zamienia w jałmużnę. To dopiero wtedy zaczyna, prawda? To wtedy dopiero zaczyna pracować. Że to nie jest tak, że ja sobie właśnie to do szufladki, a potem nie, tylko dzielę się tym z innymi. To ma otwierać moje serce. I jeszcze jedna rzecz, niezrozumiała zupełnie. Jak otworzymy prawo kanoniczne, to prawo kanoniczne mówi tak. Istnieją 4 formy pokutowania, a każdy chrześcijanin powinien dla Boga umieć pokutować. Ale istnieją 4 różne formy pokutowania. istnieje taka pokuta jak modlitwa. Modlitwa może być pokutą. W spowiedzi świętej usłyszeliście nieraz w życiu, wczoraj pewnie też. A za pokutę proszę odmówić dziesiątek różańca na przykład. To jest forma pokuty, może być modlitwa. Formą pokuty może być, już mówiłem, postanowienie sobie w Adwencie, pochodzę na roraty. Może być, będę mówił różaniec w Adwencie. To jest jedna z form pokuty. Druga forma pokuty to są dobre czyny, czyny miłosierdzia. Zobaczcie, w roku miłosierdzia papież nas zachęcał do tego, żebyśmy podejmowali dzieła miłosierdzia. Pójdę do kogoś i zapytam, czy nie potrzebuje pomocy. Nie? Pomodlę się za kogoś zmarłego. Uczynki względem ciała, względem duszy powinniście po roku miłosierdzia znać. Katalog 7 takich, 7 takich. Jak zrobisz coś dobrego dla kogoś, kto potrzebuje pomocy, nie? Wrzucam na jałmużnę, do skarbonki, daję komuś jeść, daję komuś pić, odwiedzam kogoś, nie? Modlę się za kogoś, cierpliwie znoszę czyjeś urazy i tak dalej, i tak dalej. To jest druga z form pokuty. Trzecia, tu będziecie zaskoczeni, co Kościół wymyślił jako formę pokuty, a mianowicie to jest coś od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, jak ludzie do niego chodzili na pokutę, przyjmować chrzest pokuty, to i pytali go, co mamy robić, Janie? To jest pytanie, które my jako Kościół stawiamy też Janowi Chrzcicielowi. Co my mamy robić? To co mówił Jan Chrzciciel? Jesteś żołnierzem? Bądź dobrym żołnierzem, to znaczy nie katuj ponad to, co musisz. Jesteś rolnikiem, to pracuj porządnie na roli. Jesteś faryzeuszem, to porządnie ucz Słowa Bożego innych ludzi. To jest tak zwane obowiązki stanu. Katechizm, prawo kanoniczne mówi, że trzecią formą pokuty jest lepiej przyłożyć się do obowiązków stanu. Żeby powiedzieć sobie, co to są obowiązki stanu, trzeba najpierw się zapytać, kim ja jestem. Jesteś księdzem? No to bądź porządnym księdzem. Kazania będziesz mówił? Mów porządne kazania, przygotuj się do tego kazania. Spowiadasz? To nie rób tego po łebkach, tylko spowiadaj porządnie. Jesteś lekarzem? No to lecz tych ludzi, oddaj się im ofiarnie. Pracujesz na poczcie? To nie traktuj tych ludzi przy okienku, jakby byli złym koniecznym. Jesteś studentem? Dopowiedzcie sobie. Jesteś ojcem, jesteś matką, jesteś żoną. To są obowiązki stanu. To może być jedna z form pokuty. A pouczę się dzisiaj. Porządnie na kolokwium nie będę ściągać. I piątą formą pokuty jest odmówienie sobie jakiegoś rodzaju pokarmu. Kawy, ciasta, mięsa, czegoś tam jeszcze, co lubię. Odmówienie sobie czegoś. I Kościół dalej mówi w prawie kanonicznym tak. Episkopat danego kraju może rozstrzygnąć, może ustanowić szczegółowe rozstrzygnięcia w swoim kraju. I w Niemczech mówią, w Niemczech już nie ma postu. Ależ jest post. Niedouczeni Niemcy nie wiedzą, że obowiązuje ich w każdy piątek jedna z tych czterech form, mogą sami sobie wybrać. Mogą się pomodlić w tym dniu, mogą dobry uczynek zrobić, mogą się lepiej przyłożyć do obowiązków stanu, albo powinni jakoś pościć. A w Polsce Kościół wciąż rozstrzyga, obowiązuje zakaz od pokarmów mięsnych. A jak ksiądz daje dyspensę, to co robi? Dobrze, macie rocznicę, świętujcie, a w zamian proszę się pomodlić w intencjach Ojca Świętego. Zamienia formę pokuty. Dyspensa jest zamianą. No ale niestety nie wszyscy są. We Francji jest rozstrzygnięcie francuskie, a w Polsce kiedyś nie wolno było w piątki jeść na biału, a teraz można. Kościół to rozstrzyga, a ja nie wiem, a może jutro dowiemy się, że Kościół zmienił, ale że nie, że zniósł post, bo on nie może tego zrobić. On jedynie może powiedzieć, od dzisiaj katolicy mogą sobie sami wybrać i to potrzeba by do tego prawdziwej katechezy o postach. Na tym to polega, moi drodzy. Chyba by było wszystko. Po wstrzymaniu się od udziału w zabawach mówiłem. Tak, to prawda, że... A jeszcze jeśli chodzi o szczegółowe rozstrzygnięcia, to chciałbym tylko dodać, że rzeczywiście Kościół jakby skorygował to, że Adwent nie jest czasem pokuty, nie jest okresem pokuty. Dlatego w Adwencie z definicji nie jest tak, że jest tak, jak kiedyś to było. Było kiedyś tak, że w Adwencie nie wolno było się bawić, też brać udziału w zabawach w całym Adwencie. Teraz można, ale w piątki wszystkie to obowiązuje i obowiązuje to w Wielkim Poście. I druga rzecz, to co się zmieniło w Polsce. W Polsce przed zmianą przykazań kościelnych jako post ścisły obowiązywała jeszcze Wigilia. Wigilia była dniem postnym i to się tak bardzo zmieniło, że dzisiaj ona w ogóle nie jest dniem postnym, że nawet na Wigilię można zjeść kurczaka. Ale to znowu jest, moi drodzy, po tej linii. Pomyślcie sobie, jak dzisiaj można jeść kurczaka, kaczkę i wszystko, no to co, to będziemy jedli? Kościół pyta się, no to co, zrób to sam. Niech to będzie tradycyjne, to jest tradycyjny post w Polsce. Ale nie robisz tego, bo jak zjesz, to masz grzech ciężki. A dzisiaj ludzie są, zobaczcie, światowi. A mój brat jak pojechał na studia do Rzymu, to odkrył, że w ogóle opłatek tylko u nas, że Wigilia tylko u nas, że oni tam pizzę normalnie z mięsem jedzą na Wigilię, bo tam żadnej w ogóle Wigilii nie ma. A jakbyście do Finlandii pojechali, to się dowiecie, że oni wigilijną potrawę to mają nie karpia, tylko renifera na stole jedzą, nie? Bo to jest tradycyjny post w Polsce i na marginesie, a poziom reagowania na to był taki, że zdaje się, że redaktor naczelny Przekroju pisał tak na Boże Narodzenie 2004 czy 2003. Ja protestuję przeciwko znoszeniu postów w Wigilię. Przecież każdy wie, że ryba jest świetna pod wódeczkę. Szczęść Boże. Naprawdę, to jest poziom intelektualistów w Polsce i rozumienia w ogóle, że rozumiecie, no to jest właśnie to, nie? Nie jeden pewnie pójdzie na pasterkę podchmielony, podpity. Nie chcę tu, moi drodzy, bo ja nie jestem tym typem, żeby tam obśmiewać albo żeby kpić, tylko jakby pomyślcie, jakby gdzie tu w ogóle jest no, pewien poziom myślenia, reagowania, świadomości. Dlatego życzyłbym, żebyście posty naprawdę przeżywali głęboko. Zobaczcie, krucjata wyzwolenia człowieka. To jest takie dzieło, gdzie Kościół nie mówi, alkohol jest z gruntu zły. Nieprawda. Paradoksalnie zapalenie papierosa zawsze jest złe, a wypicie alkoholu nie zawsze jest złe. Złe jest nadużywanie alkoholu. Złe jest picie alkoholu, gdy się nie jest dorosłym, bo ono jest kontra zdrowiu, bo ono nie pozwala, alkohol nie pozwala prawidłowo się rozwijać młodemu organizmowi. A w wieku dorosłym nawet zdrowe może być wypicie alkoholu. Lampki wina, kieliszka jakiegoś mocniejszego alkoholu, to może być nawet zdrowe. Ale jest coś takiego jak krucjata, czyli powiedzenie, obiecanie Panu Bogu, nie będę pił alkoholu. Nie będę pił, żeby ktoś z mojej rodziny, z moich znajomych przestał pić, bo ma problem. I to jest ofiara składana Panu Bogu. Wiecie, w tym roku mieliśmy taką sytuację, że w seminarium się byłem dumny naprawdę, bo klerycy w naszym seminarium, oddolna to była inicjatywa, przez nikogo nie inicjowana odgórnie, że chyba 8 czy 9 kleryków na początku roku podpisało roczną krucjatę. Tak po prostu. Oni w seminarium nie mogą pić alkoholu, rzeczywiście pod karą nawet wylecenia z seminarium, ale są też wakacje, są też inne momenty. Jest Sylwester, tak jak każdy będą na Sylwestrze w domu czy wśród znajomych. Oni podpisują roczne zobowiązanie. Jeśli chodzi o obietnicę, Pan Bóg mówi jedno. Nie obiecuj mi nic, nie musisz mi nic obiecywać, ale jak obiecujesz, to słowa dochowaj. To jest jedyna rzecz, którą uczy Pismo Święte o obietnicach. Nie musisz nic obiecywać, nie wymagam, ale jeśli coś obiecujesz, to dochowaj słowa. Jak obiecałeś nie pić alkoholu, to dochowaj słowa, to zaciągasz winę, jeśli tego nie robisz. To ważna rzecz też tak w tle, żeby rozumieć. Wiecie, ja jeszcze taki ostatni tylko przykład z życia. O matko, 50 minut już mówię. Taki przykład z życia jeszcze tylko powiem. Moi znajomi, tak dość ustawieni bym powiedział w Gdańsku, przyjechał Baszobora, znacie tego człowieka na pewno, czy Baszobora przyjechał do Gdańska i moi znajomi załatwili sobie prywatną audiencję u Baszobory, żeby się nad nimi pomodlił. Od wielu lat starali się o drugie dziecko, nie mogli mieć dziecka. No i mówią, jak się Baszobora pomodli, to on już nawet wskrzesza, to pewnie da radę, nie? A on tak wszedł, bym powiedział, nawet zdawkowo ku ich zdumieniu ich potraktował, nawet za długo się nie modlił, przestał i mówi do nich, a to czuję, że tu potrzeba jakiejś ofiary Panu Bogu złożyć. A moja znajoma mówi, mamy trochę pieniędzy, to ksiądz mówi, ile, nie? A on mówi, nie, nie, to musi zaboleć. Na marginesie taką kiedyś słyszałem, jak ksiądz mówi za mszę ile, a ksiądz mówi ofiara. A ona mówi, to ile to jest ta ofiara? A on mówi, to jest tak, żebym ja się nie poczuł ofiarą, a pani żeby tak poczuła, że to jest ofiara. No więc, ale wracam do Baszabory i on mówi, to musi być ofiara i nie pieniądze. I ona mówi, ta znajoma moja, wiesz Leszek, mówi, ja wiedziałam wtedy, że jak mam sobie coś ofiarować, to ja powinnam odmówić sobie wina, bo jestem co rusz na bankietach, uwielbiam wino, na tych bankietach jest świetne wino i jak ja sobie odmówię tego wina, to będzie mnie to kosztować bardzo dużo. I odmówiłam sobie wina. 3 miesiące nie trwało, była w ciąży. Czasem Pan Bóg tak chce. Czasem my się silimy na mszę, na pompejańską nowennę, modlimy się, omadlamy, nie wiadomo co jeszcze. A może trzeba trochę popokutować, a może trzeba ofiarę Panu Bogu jakąś. Pomyśl, co będzie kosztować. I tak kończę temat 4 przykazania. I jak dobrze słuchaliście, moi drodzy, to wyczerpaliśmy już wszystkie stare. I 5 jest rzeczywiście nowym przykazaniem i tak jak mówiłem, ono jedyne nie jest minimalistyczne, bo złamało ten schemat minimalistycznego charakteru wszystkich poprzednich. A to 5 przykazanie, nie wiem czy wam znane czy nie, nie będę trzymał długo w niepewności, brzmi tak. Dbać o potrzeby wspólnoty Kościoła. Czasem nawet jest dbać o potrzeby materialne wspólnoty Kościoła. Ja myślę, że to nie chodzi tylko o materialne potrzeby Kościoła. Kościoła pisanego przez wielkie K albo wspólnoty Kościoła, bo o to chodzi. I teraz robiąc komentarz do tego przykazania, to po pierwsze, zobaczcie, że tam jest mowa o wspólnocie Kościoła. Tu nie chodzi o księży, bo niektórzy mówili, że to o tace chodzi. A ja powiem o tace też. O tace też, ale nie tylko o tace. Bo to nie chodzi o to, o księży tu nie chodzi. My działamy trochę w takim schemacie, że Kościół w Polsce to są biskupi albo biskupi i księża, ta czarna mafia, nie? A Kościół to jesteście wy. Kościół to nawet nie tylko wy. To nawet ci, co do Kościoła nie przychodzą, co są ochrzczeni, to także jest Kościół. Więc pytanie, jeśli my, nie wiem, do skarbonki zbieramy na powodzian, to czy my nie dbamy o potrzeby wspólnoty Kościoła? Jeśli my, nie wiem, modlimy się za papieża, to czy my nie dbamy o potrzeby wspólnoty Kościoła? Jeśli my się modlimy o powołania kapłańskie, to czy my nie dbamy o potrzeby wspólnoty Kościoła? Więc to jest przykazanie, które obejmuje jakby potrzeby całej wspólnoty. I tu trzeba też rozumieć pewną rzecz, którą uświadomił mi ksiądz Chrostowski. Jak byłem z nim na pielgrzymce, miałem tę wielką przyjemność być z nim w Ziemi Świętej na pielgrzymce. I on wtedy w Egipcie, w Ziemi Świętej, w tych krajach 3 wielkich religii monoteistycznych, islamu, judaizmu i chrześcijaństwa, mówił tak. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że my w 3 wielkich religiach świata mamy to samo przykazanie, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Bo ono jest już w Starym Testamencie. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego. I my mamy też to przykazanie jako chrześcijanie. Żydzi też mają to przykazanie i muzułmanie także mają. Bo muzułmanie, na marginesie wiecie skąd się wziął islam w ogóle na świecie? Pobożny Mahomet przybył do, że tak powiem, na krańce Europy i Azji do wspólnot chrześcijańskich i poznał chrześcijaństwo, krzywe chrześcijaństwo, poznał chrześcijaństwo słabe, marne, mizerne i powiedział, całkiem niezłe idee tam są, w tym Piśmie Świętym, w tym co oni uczą, ale wykonanie fatalne. I on wymyślił swoją wizję, mając siebie też jako pobożny za proroka, za człowieka Bożego, i przekładając to na jeszcze, że tak powiem, warunki arabskie, beduińskie i tak dalej. I oni mają też Matkę Bożą, oni mają proroków, tak jak my mamy w Starym Testamencie. Oni to wszystko Jezusa mają jako proroka, Maryję czczą jako tą, która zrodziła proroka, czczą też Matkę Bożą, Maryję. I oni także mają przykazanie miłości i bliźniego. Wracam do tego tematu, nie chcę więcej mówić na temat islamu i jego początków. I ksiądz Chrostowski mówił tak, tylko tym się różnimy, że my w tych religiach świata różnie interpretujemy to przykazanie. Bo jeśli chodzi o przykazanie miłości bliźniego, to jeśli zapytacie Żyda, kto jest twoim bliźnim, to Żyd odpowie drugi Żyd. A jeśli zapytacie muzułmanina, kto jest twoim bliźnim, to on odpowie drugi muzułmanin. A jeśli zapytacie chrześcijanina, kto jest twoim bliźnim, to chrześcijanin odpowie każdy człowiek. I Pan Jezus o tym wyraźnie mówił. Każdy jest moim bliźnim. Tylko moi drodzy, to, że każdy jest moim bliźnim, nie znaczy, że ja o swoich mam bardziej dbać. Jest takie przysłowie polskie, koszula bliższa ciału. Ja mam kochać wszystkich, ale najpierw to mam kochać swoich rodziców, a potem wszystkich innych rodziców, swoje rodzeństwo, a potem wszystkich innych, swoich kolegów, a nie tak w ogóle, bo wiecie, tacy ludzie, co tak kochają wszystkich, to najczęściej nie kochają nikogo. Dlatego my mamy kochać wszystkich, ale my mamy najpierw kochać też wierzących tak jak my. I to jest ta odpowiedzialność. I powiedzcie mi, czy to jest coś nowego, że my mamy jako chrześcijanie się wzajemnie miłować, o siebie nawzajem dbać, wzajemnie się podnosić? Jak czytamy Pismo Święte od samych pierwszych stron Dziejów Apostolskich, czytamy o tej miłości bliźniego, o tym, że chrześcijanie przynosili na spotkania eucharystyczne, na agapy, każdy to, co miał i dzielili się, ten, kto miał, z tymi, co nie mieli. I oszustwa w tej materii, a były od samego początku, były bardzo mocno też piętnowane i karane. Że tam jest wręcz powiedziane, że Duch Święty każe takie przypadki, że ktoś ukrywa coś, że przychodzi i obżera innych, nie, a powinien się podzielić. Mamy dbać. I ludzie przynosili na agapy wszystko to, co mieli. I zobaczcie, dawali to swoim duszpasterzom, dawali to swojemu duszpasterzowi, żeby on rozdzielał między potrzeby tych, których zna. I to jest stare jak świat, jak chrześcijaństwo, że chrześcijanie właśnie dzielili się. I to było tak, że na mszach świętych kiedyś tak to wyglądało, że ludzie przynosili. Ten przyniósł ziemniaki, tamten przyniósł marchewkę, tamten przyniósł ogórki, tamten przyniósł oliwę, tamten przyniósł winogrono. Zbierali. I to sami ludzie wymyślili, mając doświadczenie takie, że nagle było 100 kilo ziemniaków i ani jednego jajka, że mówią, przynośmy pieniądze, jak się też pieniądze jako, że tak powiem, materiał wygodniejszy pojawił, przynośmy pieniądze, zbierajmy pieniądze i niech ksiądz kupuje to, co potrzeba. Zobaczcie, że taca w kościele jest zbierana dokładnie wtedy, gdy jest ofiarowanie darów. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że jak ksiądz przyjmuje dary na ołtarzu, nie? Zbierana jest tam taca po kościele, to ksiądz potem umywa ręce. Myślicie, że ja miałem dzisiaj brudne ręce, że musiałem umyć te ręce, żeby dalej mszę odprawiać? Albo wczoraj ksiądz Norbert? Ależ skąd? Ale to jest pozostałość po tamtych czasach, kiedy jak ksiądz przyjmował dary przy ołtarzu, dzisiaj to były tylko dwie czyste ampułki i patena z hostią, ale jak przynieśli ziemniaki, węgiel i tam jeszcze nie wiem co, to ksiądz musiał umyć ręce. Dzisiaj ten gest ma już tylko znaczenie symboliczne. Ksiądz mówi w tym momencie, obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Kiedyś jeden ministrant ksiądzu odpowiedział, a jaki tam ze mnie Pan? Nie? Znaczenia symbolicznego dzisiaj on nabiera. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy zaczyna się ofiara, którą my wszyscy składamy obecnie w Kościele na potrzeby wspólnoty Kościoła. I taca, moi drodzy, trzeba to jasno powiedzieć, nie jest dla księdza. I każdy ksiądz wie o tym, że gdyby z tacy brał do swojej kieszeni, bo to czasami ludzie mówią, ile to ksiądz na tacę zbierze, że ksiądz wie, że kiedyś przed Panem Bogiem stanie i się będzie z tego rozliczał, że byłby złodziejem, gdyby brał do swojej kieszeni. Chyba, że to jest wyraźnie ogłoszone. Jeśli jakiś misjonarz na przykład głosi kazania i jest powiedziane dzisiaj kolekta dla księdza misjonarza, bo on wraca tam na Ukrainę czy gdzieś, to jest jasno powiedziane. A normalnie taca jest na potrzeby wspólnoty. I ksiądz tych pieniędzy płaci za prąd, za ogrzewanie, za pranie szat, za może jakiś organista, któremu trzeba zapłacić pensję i tak dalej, i tak dalej. I ja uświadamiam też to czasami w kościołach ludziom. Zobaczcie, czy kościół to jest własność księdza? Ksiądz jest w takiej sytuacji paradoksalnej, że nawet plebania to jest dom wynajęty jemu tylko. To jest własność tej wspólnoty, w której on pracuje. Tu akurat to jest jeszcze inna specyfika duszpasterstwa akademickiego. Wy wiecie, że tu jest po części i z fundacji. Wy też jakoś troszczycie się o to dobro. To jest wasze dobro, że my tu dzisiaj siedzimy dosłownie w cieplarnianych warunkach. Nie? Że tu jest sucho, że na zewnątrz zima, a my tutaj cieplutko, nie? Wygodnie. I ksiądz to jest taka swoistego rodzaju symbioza, że ksiądz dba o was, a wy dbacie też o swoich kapłanów, o swoich, wiecie, to takie mnóstwo, to w każdej parafii zresztą tego dostrzegam takich mnóstwo pozytywnych rzeczy, że ktoś tam mówi, dzwoni do księdza Rafała i mówi, proszę księdza, jutro będą księża spowiednicy, to ja bym sałatkę przywiozła księdzu, żeby tam ksiądz miał, to ksiądz postawi tam tym księżom. To jest właśnie to, że na Ukrainie do dzisiaj ludzie, jak nie mają pieniędzy, to przynoszą, ktoś kury przyniesie, ktoś jajka przyniesie księdzu. Jak pracowałem na parafii wiejskiej, też czasami ktoś przyniósł to, czasami tamto. To jest nasza odpowiedzialność. I zobaczcie, jak ktoś ławki w kościele porysuje cyrklem, to komu on zrobił? To księdzu zrobił na złość. Dlaczego ktoś, kto siedzi obok w ławce, nie zwróci uwagi? Przecież to jest twoje dobro, to wy się składacie na te rzeczy. jak się człowiek nie poczuje tego właścicielem, odpowiedzialnym za to, no jest tak, my jesteśmy, moi drodzy, pokoleniem ludzi, które w czasach komunistycznych rosło, które, czy rodzice nas tak wychowywali, bo oni byli tak wychowywani, że dobro wspólne to było takie niczyje i trzeba było, że tak powiem, brać z tamtego, a w ogóle to trzeba było trochę niszczyć to dobro wspólne, bo to była walka z systemem w ogóle, nie? I my dzisiaj jesteśmy takim pokoleniem, my tego nie rozumiemy trochę, nie? Ja kleryków tego uczę, czasami rozkładam ręce, nie? Że mówię o tym, chłopacy, no ten dom, jak otworzycie okna przy rozkręconym kaloryferze, to nam naprawdę setki złotych przez okno uciekają. Jak światło zostawiacie w pokoju czy w łazience, nie? To jest prąd, za który jak na prąd wydamy, to nie będzie na coś innego, no i tyle, nie? To nie będzie za chwilę na toner do drukarki albo na tam coś jeszcze innego. Więc no, to jest to, żeby to odkryć, że to jest mój kościół, w którym ja jestem. Dzisiaj jesteście w duszpasterstwie. Ja nie wiem, jak wy to przeżywacie. Ja nie do końca złapałem może jeszcze nawet system, jak to jest tu finansowane, jak to jest utrzymywane, kto to utrzymuje. Ale za chwilę będziecie w swoich parafiach. Ludzie czasami psy wieszają. To prawda, są też księża materialiści. Ale wiecie, jak ktoś zarzuca tam księdzu, że on nie wiem, taki tylko o pieniądzach i coś, to ja zawsze stawiam takie pytanie. A modlisz się o nawrócenie tego księdza, jeśli on już naprawdę taki jest? I najczęściej jest cisza. No to modlić się o ich nawrócenie. Księża, moi drodzy, to jest przerażające, co pisała siostra Faustyna, że droga do piekła będzie, ona też obrazu używała, wybrukowana głowami księży. To jest porażające. Więc właśnie, może trzeba się za nich modlić. Dlaczego papież Benedykt, ogłaszając rok kapłaństwa, mówił: módlmy się, ofiarowujmy nasze jubileuszowe w tym roku zdobywane odpusty zupełne, ofiarowujmy za księży, którzy są w czyśćcu. Niech oni wychodzą do nieba i niech się za nas modlą. Więc ta odpowiedzialność nie tylko na tym poziomie materialnym, mówię o tym czasami na rekolekcjach, nie wiem czy, bo to czas już teraz zaczyna mnie gonić, ale może warto to powiedzieć, żebyście też mieli świadomość tego. W różnych diecezjach różnie to wygląda, ale dla księdza, jeśli chodzi już o to, co jest dla księdza jest ofiara, intencja mszy świętej. Jeśli zamawiacie mszę i dajecie tak zwaną intencję, tak? To jest dla księdza rzeczywiście. To, co dajecie, to jest ofiara, którą ksiądz diecezjalny, to jest on z tego ma sobie tam spodnie kupić, paliwo do samochodu i co tam potrzebuje, to jest dla niego. Jeśli ksiądz uczy w szkole, to pensja ze szkoły jest jego, chociaż też są różne rozstrzygnięcia w różnych diecezjach. To, co na kolędę daje się księdzu, to zwykle nie jest dla księdza, przynajmniej w dużej części nie. W naszej diecezji jest tak, że w mniejszych parafiach 1/3 jest dla księdza, w większych 1/4 z tego, co jest w kopercie, jest dla księdza. Więc jak ktoś daje 10 zł ministrantowi, a 20 w kopercie księdzu, to nie wiem, czy ma świadomość, że dla księdza będzie tylko 5 z tej koperty. Nie? To mówię, w różnych diecezjach jest różnie. To rozstrzygnięcia są, synody diecezjalne rozstrzygają, a duża część z tej koperty jest dla parafii, na potrzeby parafii. Czasem jest też tak, że są jakieś wspólne fundusze. W diecezji płockiej na przykład wiem, że z wszystkich kolęd najpierw 10% jest na budujące się kościoły, 10% jeszcze na coś i dopiero te 80%, które zostaje, jest jakoś tam dzielone. To są różne, mówię, systemy podziału. Żeby mieć świadomość, że jakby jest pewne rozgraniczenie i każdy ksiądz o tym wie, o tym się nie mówi, wiecie, jakby ksiądz zaczął w parafii tłumaczyć, to go najczęściej tam od razu okrzyknął, a ksiądz znowu tam o pieniądzach albo coś. Ale tak jest, że to jest kościół nasz, albo my go utrzymamy, my w Polsce jeszcze jesteśmy też w innej sytuacji. W Norwegii mówi się o tym, jak byłem w Norwegii kiedyś, że Polacy uratowali ileś kościołów. Bo Norwegia jest krajem wyznaniowym, protestanckim i tam każdy człowiek oddaje ze swojej pensji na kościół protestancki, nie wiem, nie chcę strzelać, powiedzmy, że 5% ze swojej pensji idzie na kościół protestancki. Każdy, niewierzący, wierzący, protestant, katolik, 5% idzie na kościół protestancki. Natomiast jeśli jesteś katolikiem zadeklarowanym, to 1% z tych 5 idzie na twój kościół. I Polacy, tak wielu Polaków wyjeżdżających do Norwegii zadeklarowało swój katolicyzm, że ileś kościołów udało się w Norwegii uratować. Bo katolików w Norwegii jest tak mało. W Anglii, jak na przykład byłem, to tam był taki zwyczaj, że na każdej jednej mszy niedzielnej, jak zaczynała się pieśń na dary, to ksiądz siadał, był podany numer pieśni, 15 zwrotek, wszyscy śpiewali, wychodziło ileś świeckich ludzi i tak od przodu zbierali tace, idąc do tyłu. I tam z tyłu na każdej jednej mszy wszystkie te ofiary złożone składali do jednego kosza, brali dary eucharystyczne i na każdej jednej mszy przynosili to w procesji do ołtarza, a tace kładło się pod ołtarz, tak jak u was się kładzie też pod ołtarz. Że to był dar, który właśnie składamy Panu Bogu. Ja z przejęciem zobaczyłem, jakie tam funty były, bo już nie mówię o przeliczeniu funtów na złotówki, ale nawet jeśli uświadomić sobie, ile Anglicy zarabiają, to tam dużo większe pieniądze były na tace niż w Polsce. Bo oni czują się odpowiedzialni. Albo ten kościół utrzymamy, albo nam go zamkną, albo nam go sprzedadzą. Mówię, w Polsce, ja nie chcę mówić o ofiarności, jaka ona jest. Ona jest najczęściej taka. Ten, kto najwięcej krzyczy, najmniej daje i ten, kto najmniej krzyczy, najwięcej daje. No tak to już jest. I to jest paradoksalne, że ludzie krzyczą, będą się wściekać, że te babcie na to Radio Maryja wysyłają, albo że te babcie tyle na te tace wrzucają. To są pieniądze tych babć. Niech one robią, co chcą. A prawdą ewangeliczną, miarą ewangeliczną jest, Pan Jezus powie, jaką miarą ty mierzysz, taką i tobie odmierzą. Jak szeroko dłoń otworzysz, tak ci też w tę dłoń potem nasypią. Czyż więcej można jeszcze mówić? No można jeszcze więcej mówić, nie? Kończę już, moi drodzy, te rozważania. Zobaczcie teraz jeszcze nic nowego w tym przykazaniu. W tym nowe, że nie było tego w katalogu pięciu przykazań, ale to nie jest nowa rzecz, którą teraz nagle wymyślił Kościół, odpowiedzialność za siebie nawzajem. Kościół ją postawił dla, nie wiem, pewnego przypomnienia. Myślę, że to nie było nawet konieczne. Zresztą na marginesie to przykazanie wcale nie wywołało jakichś wielkich rewelacji, jakichś wielkich sprzeciwów. Tak raczej cichym szeptem to przyjęto. Myślę, że to wszyscy rozumiemy, ale mówię o tym, bo może raz na jakiś czas, na ileś lat, jak macie rekolekcje o przykazaniach kościelnych, warto takie rzeczy tak jasno i prosto i otwarcie powiedzieć, żeby nie mieć też złudzeń. I wiecie, naprawdę wściekałem się, jak, nie chcę tu wspominać, ale jak na przykład pan Palikot krzyczał, że trzeba kościół opodatkować, bo kościół nieopodatkowany. Wiecie, jak facet pod budką z piwem krzyczy, że kościół powinien płacić podatki, to ja rozumiem, że on może nie wiedzieć, o czym mówi. Ale jeśli Palikot mówi, że trzeba opodatkować kościół, to jest wredne i szatańskie, bo on dobrze wie, że kościół płaci podatki. Ja płacę podatki i każdy ksiądz na parafii płaci podatki. Można się spierać, czy nie za małe, ale każdy ksiądz płaci podatki. Nie płacą podatków tylko księża studenci czy siostry zakonne w zakonach klauzurowych. Na przykład karmelitanki, dzisiaj wspomniany święty Jan od Krzyża, karmel, czyli ten zakon taki, wiecie, kontemplacyjny. No jakże oni mają, z czego oni mają płacić? A tak, Kościół płaci podatki. Ale mówię, to nie chcę wchodzić, broń Boże, w tematy polityczne i jakieś takie inne. Kończąc te rozważania o przykazaniach kościelnych, chciałbym tylko powiedzieć tyle. Powiedziałem to dzisiaj już na mszy świętej. Marne byłoby to nasze chrześcijaństwo, gdybyśmy tak stanęli przed tronem Bożym kiedyś na sądzie ostatecznym i powiedzieli: Panie Jezu, ja tak jak kazałeś, w niedzielę i święta do kościoła chodziłem, na tace rzucałem, do komunii raz w roku szedłem i do spowiedzi też, i pościłem w piątki, to już nie masz innego wyjścia, tylko do nieba musisz mnie przyjąć. Ksiądz Jan Twardowski napisze w jednym ze swoich wierszy, że na końcu życia będziemy sądzeni z miłości, a miłość to jest to więcej. Czy mnie stać było na coś więcej? Czy mnie stać było na przyjście na rekolekcje? Czy mnie stać było na przyjście na roraty? Czy mnie stać było na to, żeby przyjść na majowe? Jak miałem czas, jak miałem możliwości? Czy ja chodziłem częściej do Komunii Świętej? Czy ja rozumiałem, jaki to jest skarb? Co mnie dzisiaj spotkało, jak przyjmowałem Komunię Świętą? Czy ja rzeczywiście płakałem nad swoimi grzechami i klękałem przed Panem Jezusem zawsze, gdy Go obraziłem, szczególnie wtedy, gdy ciężko? Czy wracałem do Niego tak, żeby móc z Nim być znowu w przyjaźni? Czy ja potrafiłem, rozumiałem sens postów? Czy ja potrafiłem swoje poszczenie Panu Bogu ofiarowywać? Czy to stawało się miłą Jemu ofiarą? Czy to stawało się radością mojego serca? Czy potrafiłem coś więcej niż tylko to, co minimum Kościół mi pokazuje? To jest, moi drodzy, pytanie o to, jakimi my jesteśmy chrześcijanami. Ja dzisiaj na mszy próbowałem pokazać, że nawet to, co teraz mówię, to wszystko wciąż jeszcze jest tylko, to jest dopiero może wchodzimy w środek, a gdzież tu do szczytów? Życzę wam tego, byście z bycia w Kościele byli dumni, byście się cieszyli, że jesteśmy w Kościele, byście swój Kościół szanowali, byście nie tylko nie pluli na ten Kościół, ale byście potrafili go czasami też i mężnie bronić. Każdy z nas ma ten dar odbierzmowania, stawać w obronie wiary, Kościoła. Byście odnajdowali swoje miejsce, tak jak wam już mówiłem, w Kościele. Swoje miejsce, czy jako ministrant, czy jako śpiewający, czy jako ktoś, kto może usłużyć w jakiejś kwestii, żebyście umieli kiedyś, zobaczcie, jesteście ludźmi duszpasterstwa, ludźmi, którzy będą być może kiedyś, daj Boże, elitą katolików w Polsce, ludźmi po studiach, którzy wrócą do swoich środowisk i może warto swojemu księdzu się przedstawić i powiedzieć, proszę księdza, jakby ksiądz czegoś potrzebował, to ja po tym czy po tamtym, a może w parafii potrzeba, jestem po psychologii, to ja może jedną godzinę bym znalazła w tygodniu, żeby jakieś może poradnictwo psychologiczne w parafii, a może ja jestem właśnie, jak mówiłem wczoraj, elektryk albo budowniczy, jakby ksiądz potrzebował do remontu. To jest to wspólne dzieło, które możemy tworzyć. To jest to moje miejsce w Kościele. Życzę wam tego, byście Kościołem się cieszyli. Ja naprawdę, dane mi było w seminarium bardzo mocno też odkrywać, jak wiele Kościołowi zawdzięczam i całym swoim życiem staram się to Kościołowi odwzajemniać, kochać, choć czasem chory, słaby, poraniony, ale w istocie swojej wspaniały. Zobaczcie, że jak Pan Jezus ukaże się świętemu Pawłowi pod Damaszkiem, to nie powie do niego, Szawle, Szawle, dlaczego prześladujesz ludzi mojego Kościoła? Tylko powie, dlaczego mnie prześladujesz? On tak bardzo się zjednoczył z tym Kościołem. To jest On. Dzisiaj pytał nas też o czyny, czy Pan Jezus mówił o swoich czynach i może stawia też przed nami, jakie są moje czyny, moje życie, moje bycie. Amen. Bóg zapłać.
Chcieliśmy księdzu bardzo serdecznie podziękować za te 3 dni rekolekcji. Wiem, że ksiądz tematu na pewno jeszcze nie wyczerpał, ale nas i owszem. Bardzo dziękujemy za taką właśnie prostotę, za to wyjaśnianie poszczególnych przykazań kościelnych. Żyjemy ciągle w takim pędzie i czasami właśnie potrzebujemy takiego zatrzymania się, zastanowienia się nad tym, co jest taką naszą właśnie codziennością, istotą naszego życia katolickiego. I za to bardzo serdecznie dziękujemy. I tutaj mamy dla księdza taki prezent. Wczoraj ksiądz wspominał, że przyjechał do nas na urlop, więc mamy pamiątki z urlopu, bo wracać z urlopu bez pamiątek to nie przystoi. Dziękujemy.
Jakieś kilka słów pożegnania będzie, czy już nie?
Bardzo dziękuję wam za wasze zasłuchanie i powiem tylko tyle, że jak na skrutinium pytał mnie ksiądz rektor, na skrutinium to jest taka rozmowa raz w roku zwykle odbywana w formacji przed święceniami, gdy mnie pytał, czego się najbardziej boję w kapłaństwie, to nie wiem, czy uwierzycie, że powiedziałem, że kazań. I naprawdę byłem przerażony kaznodziejstwem i przyznaję, że przez pierwsze 2 lata w kapłaństwie grzeszyłem, uciekając od kazań. Zastępowałem się, wymieniałem się na coś innego, tylko żeby kazania nie mówić. No i się czasem tak Duch Święty się rozleje, więc też uwierzcie, że Duch Święty może niezwykłe rzeczy zdziałać. A uwierzyłem w to pierwszy raz prowadząc rekolekcje właśnie akademickie. One są dla mnie jakieś takim wspomnieniem sentymentalnym z czasów lubelskich. Dziękuję wam naprawdę za tę waszą obecność. Wiem, że jest was bardzo dużo i ksiądz Rafał też podkreślał, że jest was dużo. To bardzo cieszy też duszpasterzy. Jest nadzieja, że też z tego coś wyniesiecie, że to was kształtuje. Więc niech Pan Bóg da nam wszystkim cieszyć się owocami tego czasu. Bóg zapłać.
No, Bóg zapłać, słyszałeś, tak. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że nasz przyjaciel, ksiądz Leszek, nasz rekolekcjonista jedzie prosto do domu, do Torunia, to pomodlimy się o dobrą podróż dla Ciebie, dobrze? Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi. Tereso Benedykto od Krzyża, święty Ireneuszu, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.